8.47 słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87.8 FM, Kraków 95.2 FM, a na całym świecie można nas słuchać pod adresem wnet.fm. W naszym studio Ireneusz Zyska, poseł Prawa i Sprawiedliwości, jest obecny, a także pan Wojciech Zabłocki, który do naszego studia właśnie wszedł, radny w Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Dzień dobry, panie radny.
Dzień dobry.
To może zacznijmy od tego, co dzieje się z oczyszczalnią ścieków Czajka, bo to temat, który od kilku tygodni nie schodzi z pierwszych stron gazet czy pierwszych stron portali. Co dzisiaj wiemy na temat oczyszczalni? Jaki jest stan faktyczny?
Oczyszczalni i przypomnę też spalarni, bo to jest druga afera, która w tej inwestycji się pojawiła. Pierwsza to jest oczyszczalnia, która nie działa i gdyby nie pomoc rządu i pomoc Wojska Polskiego, to byśmy dalej mieli miliony litrów ścieków zrzucane każdego tygodnia do Wisły. Ale druga afera to jest spalarnia, która również kosztowała nas setki milionów złotych, a która się okazuje od grudnia nie działa. I tutaj też prezydent Rafał Trzaskowski zapomniał o tym opinię publiczną poinformować i się dowiedzieliśmy, że przez te wszystkie miesiące te odpady niespalone były wywożone na północne Mazowsze, na wschodnie Mazowsze, gdzieś do Kujawsko-Pomorskiego, więc cała okolica jeszcze była półatruta i nie wiem, jaka jest skala odpadów w różnych rejonach składowanych.
Kto to może zbadać?
No oczywiście prokuratura. Tutaj już nie ma miejsca na to, żebyśmy robili jakieś postępowania urzędnicze, żebyśmy sprawę powolutku, spokojnie wyjaśniali, jak czego chciałby Rafał Trzaskowski. Sprawa jest zbyt poważna i tutaj naprawdę musi wkroczyć prokuratura, bo to są publiczne pieniądze, inwestycje, które były finansowane przez podatników z jakiś sposób przeniewierzone i uważam, że tu muszą być stanowcze działania prokuratury. Ale kto tym zarządzał, jak to nadzorował, kto odbierał w ogóle tą inwestycję?
To wiemy, że Główny Inspektorat Ochrony Środowiska złożył zawiadomienie, ale to zawiadomienie dotyczyło nieodpowiedniego w czasie zawiadomienia odpowiednich organów. A pan mówi tutaj o spalarni, czyli co jeszcze jedno zawiadomienie będzie pan składał, czy radni?
Ja uważam, że sprawa jest naprawdę gruba, już mówiąc takim językiem medialnym. I nie wiem, czy to nie będzie potrzebna jakaś komisja specjalna, żeby tą sprawę zbadać. Jeżeli mamy do czynienia z inwestycją za 4 miliardy złotych, która jest flagowym projektem nie tylko w Warszawie, ale i w ogóle w regionie, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, gdzie trwałość projektu nie jest zachowana i grozi nam zwrot wielu set milionów złotych jeszcze do budżetu Unii. Więc sprawa jest zbyt wielka, zbyt poważna, żebyśmy to badali normalnymi metodami. Po aferze reprywatyzacyjnej to jest jeszcze chyba większa afera, jaka wybuchła w stolicy. No i niestety widać, że ekipa Platformy Obywatelskiej, która rządzi stolicą od 12, już właściwie 13 rok, no w ten sposób taki ma standard zarządzania. Od afery do afery.
Pan jest radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego. I powiedzmy, panie radny, jak Sejmik Wojewódzki reaguje na pana informacje, na to, co się dzieje z całą oczyszczalnią?
I to jest sprawa oburzająca. Sejmik w ogóle nie reaguje. Ja jestem wiceprzewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska. Kiedy poprosiłem na tej komisji o dyskusję i informacje na temat tego, jaki jest stan chociażby środowiska na północnym Mazowszu po tej katastrofie ekologicznej związanej z Wisłą. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że jeszcze jest druga afera związana ze spalarnią odpadów. Kiedy poprosiłem o dyskusję, informacje, to się dowiedziałem, że to nie są kompetencje Sejmiku. Kiedy poprosiłem o podobną dyskusję, informacje już na samym Sejmiku, również marszałek Struzik uznał, że to nie są jego kompetencje.
Czyje są to kompetencje w takim razie?
No, stwierdził, że to są kompetencje rządu, że przedsiębiorstwa Wody Polskie. Tylko ja wszystkich mieszkańców, którzy tymi sprawami się interesują, zapraszam, żeby prześledzili, jak w przeszłości wyglądały sejmiki. Znaczy marszałek Struzik we wszystkich sprawach politycznych zabiera głos pierwszy. Apeluje do rządu w sprawie lekarzy, nauczycieli, apeluje w sprawach obyczajowych, jakiejś mniejszości. Tutaj nie ma problemu, żeby w tych sprawach zabierać głos i żeby sejmik był takim narzędziem dla Platformy i PSL-u, które rządzą Mazowszem politycznym. Natomiast kiedy jest sprawa naprawdę dotycząca mieszkańców i dotycząca naprawdę Mazowsza, realnego zagrożenia, to chowa głowę w piasek i nagle tutaj nie widzi swojej roli w tej sytuacji jako samorządowiec, jako marszałek Mazowsza. Jest to sytuacja skandaliczna i oburzająca.
Panie radny, jak dzisiaj wygląda sytuacja właśnie, jeżeli chodzi o Czajkę? Ona nie działa.
Tak, no nie działa. No odpady są wywożone, tak jak się dowiedzieliśmy, po różnych składowiskach, legalnie, nielegalnie. Trzeba to zbadać gdzieś na poligony, na
jakieś prywatne działki. Kto to wywozi?
Firmy, które są podwykonawcami, czy tam pod usługobiorcami od przedsiębiorstwa, którym zarządza no, też politycy zadania Platformy.
Czyli nie wiemy za dużo na temat tego, no co się dzieje z
Nie wiemy, co się dzieje, bo jak od grudnia to prezydent miasta ukrywał przed opinią publiczną, że jest taka awaria i że to się dzieje, no to się okazuje, że my jeszcze bardzo wiele nie wiemy. Dlatego, tak jak powiedziałem na początku, tu musi wkroczyć prokuratura, tu musi być sprawa zbadana, bo to są sprawy wielowątkowe. Ja się zastanawiam, jaki jest w ogóle poziom funkcjonowania i jakości wody w naszych wodociągach, bo jak się okazuje, że oczyszczalnia ścieków nie działa, jak się okazuje, że spalarnia odpadów również nie funkcjonuje, no to znaczy, że w bardzo wiele obszarów różnych może nie funkcjonować w mieście. No to trzeba naprawdę zrobić porządny audyt i chyba powinny odpowiednie służby zastanowić się i przyjrzeć, co się dzieje w Ratuszu Warszawskim.
Właśnie, jeżeli mowa o ratuszu, to panowie, pani prezydent Warszawy, była prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz stwierdziła, że za awarię oczyszczalni ścieków Czajka, o której mówimy od wielu tygodni, odpowiada Prawo i Sprawiedliwość. A pani prezydent całkowicie odrzuciła też zarzuty, że to za jej rządów doszło do fatalnych w skutkach nieprawidłowości, bo winna jest temu opieszałość jej poprzedników, w tym m.in. świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, przez co pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz musiała działać w pośpiechu, panie pośle.
No myślę, że to jest już kompletne tutaj bujanie w obłokach, czy wręcz jakieś w oparach absurdu, jeśli można użyć takiego określenia. No, przypomnijmy, że pani Gronkiewicz-Waltz była prezydentem Warszawy przez 3 kadencje. Pan Lech Kaczyński był prezydentem Warszawy do roku 2005, więc no, za chwilę będziemy się cofać 30 lat wstecz, czy może jeszcze więcej. Nic bardziej błędnego. Pani Gronkiewicz-Waltz chce zrzucić z siebie odpowiedzialność jako ta osoba, która miała 12 lat na to, aby zabezpieczyć bardzo ważną instytucję czy obiekt, który służy Warszawie w zakresie ochrony środowiska, jakim jest oczyszczalnia ścieków Czajka, nie zrobiła tego, bo jak się okazuje, ta awaria, czy dwie awarie, zarówno dotycząca spalarni, jak i też samego kolektora przesyłowego, są bardzo, bardzo poważne i będą miały skutki, czy już mają skutki w zakresie skażenia środowiska, ale także skutki finansowe, wielomilionowe na przyszłość. I w tej chwili też wydaje się, że broni swojego pupila, pana prezydenta Trzaskowskiego, który obecnie pełni funkcję prezydenta Warszawy, a słusznie, tak jak pan radny przed chwileczką powiedział, zataił przed opinią publiczną, przed mieszkańcami Warszawy również, że awaria spalarni już jest od grudnia i ponosi dzisiaj Warszawa z pieniędzy publicznych, z podatków warszawiaków ogromne koszty związane z wywozem nieczystości do spalarni oddalonych o wiele kilometrów.
Pan mówi, że Hanna Gronkiewicz-Waltz broni Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski z kolei broni Hanny Gronkiewicz-Waltz. Niedawno powiedział na antenie Polsat News, że koncepcje budowania kolektora pod Wisłą pojawiły się wcześniej, czyli nie za rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz. Zobaczymy, kto zawinił. Czyli tu jest otwarte pytanie. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie była pod ziemią i nie sprawdzała, jak są te rury cięte. Natomiast odpowiedzialność będzie wyciągnięta na pewno do tych, którzy przyczynili się do tej awarii. Czyli swoista spychologia następuje wśród
każde urządzenie techniczne
polityków.
Wymaga konserwacji i doglądania.
Ale chyba
w czasie
nikt nie sądzi, że jakikolwiek prezydent będzie zjeżdżał i patrzył na rury, bo przecież
prezydent
nie, musi się na tym znać.
No właśnie. Prezydent ma współpracowników. I skoro prezydent Rafał Trzaskowski zdecydował się utrzymać w władzach Czajki, w Radzie Nadzorczej i w zarządzie aż 5 czynnych polityków Platformy Obywatelskiej, startujących w różnych wyborach, czyli osób, które wywodzą się ze świata politycznego, nie merytorycznego, nie inżynierów, nie ludzi z doświadczeniem w obszarze zarządzania taką infrastrukturą, to skoro się zdecydował, to bierze odpowiedzialność polityczną za to. Jest prezydentem miasta i bierze odpowiedzialność polityczną za to, kogo mianuje, na jakie stanowiska. A to są stanowiska intratne, zarabiają ci ludzie bardzo potężne pieniądze, mają więc za te pieniądze pracować i brać odpowiedzialność. Skoro tego nie robią, to bierze odpowiedzialność za ich szef, czyli prezydent miasta. I w tej chwili miganie się, to jest... Nie będę komentował słów Hanny Gronkiewicz-Waltz, bo musielibyśmy tutaj już zacząć dochodzenie, czy w jakich okolicznościach to mówiła i czy była poczytalna. Więc tutaj nie chcę w to wchodzić. Natomiast są to słowa jakieś
skrajnie odpowiedzialne. No bo trzeba wyraźnie powiedzieć i przypomnieć, że
dla polityka, który rządził 12 lat Warszawą,
ale bo to trzeba powiedzieć, żeby to wybrzmiało. W roku na przełomie lat 2006-2007 odbywał się przetarg na Czajkę. Wtedy były te wszystkie umowy zawierane, więc Hanna Kronkiewicz-Waltz wtedy rządziła. Ale
każdy, kto się zna na inwestycjach, wie, że jest nadzór inwestorski. Są specjalni dyrektorzy projektów, którzy tym się zajmują, też biorą za to potężne pieniądze i ktoś to w końcu odbiera. Ja akurat zawodowo zajmuję się nadzorem nad inwestycjami.
A czy wiemy, kto odbierał Czajkę?
No jest wyznaczony do tego inżynier kontraktu, jest inwestor, czy to zastępczy, czy to miejski, jest biuro infrastruktury, więc jest to ogromna, ogromna machina administracyjna.
Ale jestem ciekawa, kto się podpisał z imienia i nazwiska pod oczyszczalnią.
Zawsze odpowiedzialność nad taką inwestycją jest prezydenta miasta, bo prezydent miasta powołuje dyrektorów, zastępców, prezesów i to jest w pełni i tylko i wyłącznie odpowiedzialność polityczna prezydenta miasta i też następcy, bo Rafał Trzaskowski nie jest od miesiąca czy od dwóch prezydentem miasta, tylko od bardzo wielu miesięcy. I ten nadzór, który był sprawowany w tym czasie i reakcje jego na tą katastrofę, to również jest jego odpowiedzialność.
Jeżeli mówimy o Rafale Trzaskowskim, to w ostatnich kilku dniach zaistniała taka sprzeczka, czy nawet można powiedzieć nieporozumienie związane z 500+. Pan prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, powiedział, że 500+ może nawet nie być wypłacane w Warszawie. Pojawiły się znaki zapytania, ludzie zaczęli się zastanawiać, a wszystko przez to, że prezydent Trzaskowski powiedział, iż moje obawy nie biorą się znikąd. Do tej pory plan dostarczania transz środków na wypłatę 500+ rozpisywany był na cały rok, teraz tego planu na cały rok nie ma. Panie pośle, proszę o komentarz odnośnie 500+ i zmian, których obawia się Rafał Trzaskowski.
Fakty są takie, że wszystkie pieniądze zgodnie z wnioskiem pana prezydenta Trzaskowskiego zostały przekazane przez Ministerstwo Rodziny, Polityki Społecznej, Pracy i Polityki Społecznej w terminie do wojewody mazowieckiego. Wojewoda mazowiecki również, bo wydał komunikat, tak jak minister właśnie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, również wojewoda mazowiecki przekazał, nie tylko oświadczył, ale pokazał również dokumenty, że wszystkie przelewy w terminie zostały przekazane, pieniądze do miasta
Czyli
stołecznego
Warszawy.
Czyli pan
Rafał Trzaskowski nie ma się o czym obawiać.
Trudno uniknąć wrażenia, że pan Rafał Trzaskowski wywołuje zamęt i chce wpływać na opinię publiczną w terminie na 2-3 tygodnie przed wyborami po to, aby powiedzieć, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość, że rząd nie realizuje swojego sztandarowego programu Rodzina 500+. Jest to moim zdaniem daleko idąca manipulacja, wręcz niedopuszczalna, bo to się odbywa na szkodę i kosztem rodzin, kosztem mieszkańców Warszawy, którzy oczekują na te pieniądze, a ja bym tak może zaryzykował i powiedział, może to za podpowiedzią pana Mariusza Kozak-Zagozdy, który pracuje w Urzędzie Stołecznym Warszawy i jak wiemy słynie z działalności hejterskiej wobec rządu Prawa i Sprawiedliwości jako autor portalu Sok z Buraka. Być może pan prezydent Trzaskowski posłuchał porad swojego pracownika w tym zakresie i postanowił ze sprawy zrobić użytek i nie wypłacać 500+ dla rodzin, dla warszawiaków i obarczyć winą rząd, co jest absolutnie nieprawdziwe i wręcz bardzo powiedziałbym podłe w sytuacji, kiedy te pieniądze otrzymał, bo na to są dokumenty, a wstrzymuje wypłatę, licząc na to, że to zagra tą kartą w kampanii wyborczej.
Pan Ireneusz Zyska przez wiele lat był współpracownikiem Solidarności Walczącej Kornela Morawieckiego, a dla młodego pokolenia polityków, kim był Kornel Morawiecki? To już na koniec.
No oczywiście o tych zasługach historycznych, politycznych mówimy wiele i ta świadomość jest duża, bo to rzeczywiście bardzo wybitna postać, ale ja chciałbym swoim prywatnym wspomnieniem się podzielić, bo współpracowałem w ostatnich dniach życia pana Kornela Morawieckiego, pana marszałka, współpracowaliśmy przy projekcie powołania Narodowego Muzeum Przyrodniczego, którego mieliśmy niedawno, stulecie powołania przez Sejm Rzeczypospolitej po rozbiorach i ostatnia interpelacja w życiu, jaką udało się panu marszałkowi złożyć, właśnie dotyczyła tego projektu, więc jestem mu osobiście wdzięczny, że nawet przy ciężkiej chorobie cały czas pracował i cały czas chciał wspierać polską naukę, wspierać samorząd w swoich dążeniach. I to jest dla mnie takie wyjątkowo ważne, osobiste wspomnienie, że mogliśmy liczyć nawet w tych ostatnich dniach na to wsparcie przy tym cennym historycznie i naukowo projekcie.
Pan Wojciech Zabłocki, Prawo i Sprawiedliwość, pan Ireneusz Zyska też Prawo i Sprawiedliwość. Panowie obaj startują w tych wyborach, które są niedługo, tak? Ale okręgi chyba nie te same, prawda?
Nie, rzeczywiście ja jestem warszawiakiem od urodzenia. Tutaj działałem jako samorządowiec, czy burmistrz Pragi Północ, radny miasta, dzielnicy, czy teraz sejmiku, ale zawsze Warszawa i też tutaj naturalnie, że startuje.
A pan Ireneusz Zyska?
Od urodzenia Dolny Śląsk. Właśnie tam na Dolnym Śląsku poznałem w latach 80. Kornela Morawieckiego. Ja osobiście kandyduję w moim rodzinnym okręgu numer 2 Wałbrzych, pozycja numer 2. Pracujemy dla dobra Polski, pokora i praca. Wierzę w to, że z pozytywnym rezultatem będziemy mogli służyć nadal Polsce i Polakom w następnej kadencji.
Bardzo panom dziękuję, a ja już zapraszam w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego na jutrzejszy poranek wnet, który będzie z Krakowa. Dzisiejsze popołudnie wnet od 16 do 18 poprowadzi Łukasz Jankowski. Ja zapraszam na jutro na godzinę 16. Będziemy rozmawiać ze Stanisławem Srokowskim, który bardzo długo przyjaźnił się z Kornelem Morawieckim i na pewno dużo ciekawych i pięknych historii nam w jutrzejszym popołudniu opowie. Dariusz Konkol zrealizował dzisiejszy poranek wnet, Jan Olencki wydawał, a Magdalena Ochaniuk-Gadowska poprowadziła, ale jeszcze zanim skończymy poranek wnet i się z państwem pożegnamy, to jeszcze krótki przegląd prasy za kilka chwil. Jan Olencki. Bardzo panom dziękuję.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Czas na przegląd prasy.
Dzień dobry Państwu, jest godzina 9:04. Zaczynamy drugi przegląd prasy dzisiejszego poranka, a w nim pierwszą informację podaje CNN, że w rozmowie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełeńskim uczestniczył również sekretarz stanu Mike Pompeo. Jest ona powodem wszczęcia śledztwa w sprawie impeachmentu amerykańskiego prezydenta. Gazeta Wyborcza przypomina, że 25 lipca prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Trump poruszył wówczas temat ewentualnego dochodzenia w sprawie działań byłego wiceprezydenta u boku Baracka Obamy, Joe'ego Bidena i jego syna. Biden jest liderem sondaży w prawyborach demokratów, a więc prawdopodobnym rywalem Trumpa w wyborach. Demokraci alarmują, że prezydent dla własnej korzyści politycznej po prostu naciskał na Zełeńskiego, by wszcząć dochodzenie. Czyli w zasadzie nadużywał swoich uprawnień. Działania podjęte przez prezydenta poważnie naruszyły konstytucję. Donald Trump musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Nikt nie stoi ponad prawem. Tak oświadczyła w zeszłym tygodniu demokratyczna spikerka Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, która następnie poinformowała o otwarciu dochodzenia w sprawie impeachmentu prezydenta USA. Przenosimy się do Niemiec. Szef niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Horst Seehofer zapowiedział zwiększenie wyrywkowych kontroli na granicach RFN. Ma to pomóc zwalczyć nielegalne przedostawanie się migrantów do Niemiec z terytoriów innych państw strefy Schengen. Czytamy na łamach portalu Dziennik. Bezpieczeństwo zaczyna się na granicach. Oprócz przedłużenia kontroli na granicy z Austrią, poleciłem Policji Federalnej, by zintensyfikowała kontrole wyrywkowe na innych odcinkach niemieckiej granicy, poinformował w niedzielę późnym wieczorem na Twitterze szef niemieckiego MSW. Jak wyjaśnił, chodzi w tej decyzji o zwalczanie tzw. migracji wtórnej, czyli zapobieganie przedostawania się do Niemiec migrantów pochodzących spoza Unii Europejskiej, którzy jednak są już w strefie Schengen i wykorzystują brak tzw. twardych granic, by znaleźć się w RFN. Rzeczpospolita informuje o nowej, starej destynacji turystycznej. W nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu turyści będą mogli zwiedzać sterownię, w której zaczęła się katastrofa z 1986 roku. Na trudno dostępnym do dziś terenie elektrowni powstaje 21 tras turystycznych. Państwowa Agencja Ukrainy do spraw zarządzania strefą wykluczenia projektuje trasy, aby zaspokoić rosnące zainteresowanie, które wzbudził ostatnio brytyjsko-amerykański miniserial HBO. Przedstawia on fabularyzowaną historię katastrofy. Osoby, które zdecydują się zwiedzić skażone pomieszczenia, będą musiały nosić specjalne ochronne kombinezony i maski. W sterowni będzie można przebywać nie dłużej niż 5 minut ze względu na wciąż śmiertelnie groźne promieniowanie. W tym roku Czarnobyl odwiedziło już 85 tysięcy osób. Natomiast w tym momencie przenosimy się z powrotem do Polski i w tygodniku Pawła Lisickiego Do Rzeczy znajdujemy tytuł o szokującej rozmowie Tomasza Lisa z Jerzym Szturem. Aktor Jerzy Sztur oświadczył w programie Tomasz Lis, że zwolennicy PiS mszczą się za wielowiekowe ciemiężenie i uważa ich za potomków chłopów folwarcznych. Według Sztura, cytat, to jest kwestia odruchów, wychowania, kompleksu może najbardziej. Znam ludzi bardzo inteligentnych, wykształconych, którzy mają kompleks odwetu, tłumaczył. Dopytywany, za co ten odwet chcą brać, aktor odparł, za to, że innym się szybciej udało, że są bardziej lubiani. Różne rzeczy na to wpływają. Zdaniem Sztura istotą 4 lat rządów PiS jest, cytat, zakłamanie i demoralizacja. Poproszony o porównanie obozu Kaczyńskiego do ekipy Jaruzelskiego czy Gierka pod względem tego, kto bardziej kłamie, aktor powiedział, że tamci byli sprytniejsi. Tu jest jakaś mania chwalenia się. Przez lata ci ludzie byli niedowartościowani. W tamtych czasach nie było pogardy, przekonywał aktor Jerzy Sztur. A w tygodniku Wprost dowiadujemy się, którzy politycy wezmą udział w dyskusji podczas debaty przed wyborami parlamentarnymi. Debata odbędzie się we wtorek 1 października o godzinie 20:05, czyli dzisiaj, i potrwa około 45 minut. Dyskusję kandydatów pokażą tylko stacje TVP1 oraz TVP Info, ponieważ nie udało się zawrzeć w tej sprawie porozumienia z TVN oraz Polsatem. Na prowadzącego debatę został wyznaczony gospodarz wiadomości TVP Michał Adamczyk. Udział w dyskusji zadeklarowali przedstawiciele wszystkich 5 komitetów, które zostały zarejestrowane w całej Polsce. Jak podaje portal Press, Prawo i Sprawiedliwość będzie reprezentować 1 w okręgu chełmskim wicepremier Jacek Sasin. Koalicja Obywatelska wystawi do debaty Borysa Budkę, 1 w okręgu katowickim. Reprezentantem Lewicy będzie Andrzej Rozenek, a Polskiego Stronnictwa Ludowego szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Swojego przedstawiciela w debacie będzie miała także Konfederacja, którą będzie reprezentować Jacek Wilk. I ostatnia wiadomość w dzisiejszym przeglądzie prasy. Ewa Filipowicz w przygotowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oświadczeniu poinformowała, że warunkiem sprawnego wypłacania pieniędzy na 500+ dla mieszkańców Mazowsza jest przekazywanie wojewodzie rzetelnych danych o liczbie świadczeń do wypłaty. I tutaj cytat, pomimo wielu interwencji miasto stołeczne Warszawa przekazuje sprawozdania, które zawierają liczne nieprawidłowości i wymagają nawet kilkukrotnych korekt, wskazała rzecznik. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w związku z tym wystąpił 18 września do Urzędu Miasta Warszawy o przedstawienie metodologii wyliczania zapotrzebowania i ostatecznych kwot na 500+. Na to pismo urząd nie otrzymał odpowiedzi, powiedziała Filipowicz. Rafał Strzaskowski mówił ostatnio o braku pieniędzy na wypłaty 500+ w Warszawie. Jego zdaniem pieniądze z programu są przekazywane przez rząd w ostatniej chwili, a miasto wciąż nie dostało funduszy na wypłatę świadczenia na 3 ostatnie miesiące roku. Środki na realizację programu Rodzina 500+ są gwarantowane przez Skarb Państwa. Nie ma żadnego zagrożenia, że ich zabraknie, podał w poniedziałek Mazowiecki Urząd Wojewódzki. To był przegląd prasy Radia Wnet w poranku Wnet, prowadzonym przez redaktor Magdalenę Uchaniu-Gadowską. Ja nazywam się Jan Olencki i dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękujemy i do usłyszenia.